Więzień przed każdą niedzielą drży ze strachu, czy dadzą, czy nie. A świąt żadnych nie zna, bo to Wołga miewa wychodne. 1 maja i 7 listopada więcej mitręgi z rewizjami i dyscypliną niż odpoczynku. A niektórych rokrocznie właśnie na te dni posyłają do karceru. Dla pańszczyźnianych Gody i Wielkanoc to były prawdziwe święta, a rewizji osobistych po robocie albo rano, albo i w nocy w ogóle nie znali. Pańszczyźniany chłop mieszkał w chacie, uważał ją za swój dom, a kładąc się spać na piecu, na zapiecku czy na ławie, dobrze wiedział, to moje miejsce, zawsze tu się kładłem i dalej kłaść się będę. Więzień nie wie, do jakiego baraku jutro go wepchną. I nawet wracając z roboty nie jest pewien, czy na to samo wyro wróci. Nie ma swoich własnych nar, własnej wagonetki. Gdzie go poślą, tam zostanie. Chłop folwarczny mógł mieć własnego konia, miał własną sochę, topór, kosę, wrzeciono, koszyki, garnki, odzież. Nawet czeladź dworska, jak świadczy Hercen, miała jakieś własne szmaty, które przypadały w spadku krewniakom, a których nigdy prawie dziedzic nie odbierał. Zek zaś musi zimowe sorty oddać wiosną, letnie jesienią, a przy kontroli przetrząsną mu worek i każdy gałganek zabiorą do składu. Nie wolno mu mieć najmizerniejszego kozika, ani własnej miski. Jedyny zaś jego żywy inwentarz to wszy. Pańszczyźniany chłop, choćbyś go pilnował, zawsze więcierz sobie jakoś zarzucił i ryb nałowił. Zek łowi ryby tylko łyżką w bałandzie. Chłop miał zwykle jakąś krowinę, kozy czy kury. Zek mleka nawet nie liźnie. Jaj kurzych dziesiątkami lat nie widzi na oczy, a gdyby nawet zobaczył, to pewno nie zgadłby, co to za dziwo. Przez większą część swoich dziejów dawna Rosja mimo wszystko nie wiedziała prawie, co to jest głód. Na Rusi nikt z głodu nie umarł, powiada przysłowie. A przysłowia nie kłamstwem się żywią. Chłop pańszczyźniany był rabem, ale rabem sytym. Dowody znajdziemy w dziejach wszystkich ubiegłych stuleci. W XVII wieku pisał Jurij Kryżanicz, że chłopi i rzemieślnicy żyją na ziemi moskiewskiej dostatnio, że najbiedniejsi nawet mieszkańcy Rusi jedzą dobry chleb, ryby, mięso. Nawet w okresie smuty ziemie dawniej urodzajne i dziś dają dobre zbiory. Na polach stoją snopy, gumna pełne są zboża, a słomy i ziarna siewnego starczy na lat 14, pisał Palicyn. W XVIII wieku von Wisin, porównując dobrobyt rosyjskich chłopów z niedostatkiem panującym w Langwedocji, w Prowansji, pisze: rzecz rozpatrując obiektywnie, sądzę, że nasi chłopi nierównie lepiej sobie żyją. W XIX wieku Puszkin pisał o wsi pańszczyźnianej: wszędzie dostatku, ślady i wysiłku. Archipelag zaś przez dziesięciolecia przymierał głodem. Więźniowie wydzierali sobie wzajemnie ogon rybi znaleziony na śmietnisku. Na Gody i na Wielkanoc najmizerniejszy nawet chłopek miał na stole słoninę. Ale najlepszy nawet robotnik w obozie zakosztuje słoniny tylko wtedy, gdy dostanie paczkę. Chłopi pańszczyźniani żyli w rodzinie. Sprzedaż albo zamiana włościanina oddzielnie bez rodziny uznawana była powszechnie za oczywiste barbarzyństwo. Rosyjska literatura otwarcie takie praktyki potępiła. Mimo to setki, może tysiące, co nie bardzo jest prawdopodobne, chłopów oderwano od ich rodzin, ale przecież nie miliony. Zek oderwany zostaje od rodziny już pierwszego dnia po aresztowaniu i w połowie wypadków jest to rozstanie na zawsze. Jeśli zaś syna aresztowano jednocześnie z ojcem, jak to było w przypadku Witkowskiego, albo żonę razem z mężem, to starano się nade wszystko nie dopuścić do ich spotkania w jednym obozie. Jeśli zaś spotkali się przypadkiem, to rozdzielić ich czym prędzej. Także każdego zeka i zeczkę, których już w obozie złączyła przelotna lub prawdziwa miłość, zaraz karano karcerem, po czym rozdzielano ich, wysyłając każde z nich do innego obozu. I nawet najbardziej sentymentalne z naszych literackich dam, Marietta Szaginian czy Tatiana Tess, ani jednej cichej łezki nie przelały nad ich losem. No bo przecież one o tym nie wiedziały, albo myślały, że tak trzeba. Samo zresztą przesiedlanie pańszczyźnianych chłopów nie odbywało się w pośpiechu i na gwałt. Pozwalano im spakować swój dobytek, zabrać ruchomości i spokojnie przenieść się o 15 czy 40 wiorst. Etap zaś zaskakuje zeka jak nagły szkwał. 10 czy 20 minut tylko po to, by zdać do składu obozową własność i oto już całe jego życie obrócone jest na nicę. Już jedzie człowiek na koniec świata, może na wieki wieczne. Chłop pańszczyźniany rzadko zmieniał miejsce więcej niż raz w życiu. Najczęściej, gdzie się narodził, tam też umierał. Nie sposób zaś znaleźć tubylca z archipelagu, który by nie wiedział, co to etap. Wielu przewaliło się z miejsca na miejsce 5, 7, 11 razy. Pańszczyźniany chłop potrafił nieraz zejść przeklętemu dziedzicowi z oczu, przechodząc na czynsz. Handlował więc i porastał w piórka, żyjąc wśród ludzi wolnych. Ale nawet więźniowie, zwolnieni spod eskorty, siedzą dalej w tej samej zonie i z samego rana idą do tej samej roboty, co kolumna zeków popędzanych przez konwój. Czeladź dworska była przeważnie zgrają rozpuszczonych pasożytów. Cham w czeladnej chamieje najsnadniej. Żyła kosztem folwarcznych, ale przynajmniej nimi nie rządziła. Zekowi jest podwójnie ciężko, bo rozwydrzeni prominenci na domiar złego jeszcze nim rządzą i naigrawają się z niego. Cała w ogóle sytuacja chłopów pańszczyźnianych już przez to była znośniejsza, że dziedzic, chcąc nie chcąc, musiał ich szczędzić. Mieli swoją cenę i przysparzali mu majątku swoją pracą. Obozowemu komendantowi zeków nie żal, nie kupował ich, nie zostawi ich dzieciom w spadku, a jak mu wymrą, to zaraz nadejdzie nowy transport. Niepotrzebnie wdawaliśmy się w to całe porównanie naszych zeków z chłopstwem pańszczyźnianym. Trzeba przyznać, że ci ostatni żyli o wiele spokojniej i bardziej po ludzku. Można porównać z grubsza tubylczy lud archipelagu chyba tylko z fabrycznymi robotnikami pańszczyźnianymi z manufaktur uralskich i altajskich czy z kopalni nerczyńskich, albo z przesiedleńcami z wojskowych faktorii Arakczejewa. Ale już mi tu ktoś gotów przypomnieć, że to trochę za wiele, bo w arakczejewskich osadach wojskowych ludzie mieli rodziny, obchodzili święta i mieszkali w normalnych warunkach klimatycznych. Tylko panujące na starożytnym wschodzie niewolnictwo można by z tym porównać. I wydaje się, że tylko pod jednym względem chłopom pańszczyźnianym gorzej było niż zekom. Więzień zostaje mieszkańcem archipelagu, nawet jeśli małoletni, jeśli ma tylko 12-15 lat, ale przecież nie w dniu swoich narodzin. Przecież tyle a tyle lat przed aresztowaniem zażywał wolności. Co zaś do tego, że określony z góry termin kary jest czymś lepszym od pańszczyźnianego dożywocia, to zgodzić by się z tym można tylko przy szeregu zastrzeżeń. Jeśli skazany nie dostał ćwiary, jeśli nie chodzi o artykuł 58, jeśli nie zatrzymano go do specjalnego rozporządzenia, jeśli w obozie nie przysobaczą mu drugiego wyroku, jeśli po odsiedzeniu kary nie zostanie automatycznie zesłany w trybie administracyjnym, jeśli go zaraz po zwolnieniu nie odeślą znów na archipelag jako recydywistę. Podobnych zastrzeżeń jest cały las, a przecież nawet pan dziedzic puszczał niekiedy chłopa wolno od tak sobie dla kaprysu. Dlatego też, gdy imperator Michał opowiedział nam na Łubiance, jak się wśród robotników odcyfrowuje skrót WKPB, wtoroje krepostne prawo, drugie prawo pańszczyźniane bolszewików, widzieliśmy w tym niezwykłą anegdotkę, lecz przykład jasnowidzenia. Komuniści szukali nowego bodźca, który kazałby ludziom pracować dla dobra społeczeństwa. Spodziewano się, że bodźcem takim będzie świadomy entuzjazm, nie oglądający się na żadne zyski. Dlatego taki rozgłos nadano wielkiej inicjatywie tzw. subotników. Ale okazało się, że nie był to początek nowej ery, lecz tylko kurczowy przejaw ofiarnictwa jednego z ostatnich pokoleń rewolucjonistów. Z materiałów archiwalnych dotyczących guberni tambowskiej, a odnoszących się do 1921 roku, Widać na przykład, że już wtedy wielu członków partii próbowało uchylać się od udziału w sobotnikach. I dlatego w ewidencji partyjnej każdy taki akt musiał być odfajkowany. Zapału tego starczyło jeszcze na jakieś 10 lat dla komsomolców i dla nas, ówczesnych czerwonych harcerzy. Ale wkrótce to też się skończyło. Cóż więc dalej? Gdzie szukać nowych bodźców? Pieniądze, praca na akord, premie. Ale to trąciło kapitalizmem, dopiero co obalonym, i musiał minąć jakiś czas. Musiało zjawić się nowe pokolenie, aby zapach ten przestał drażnić i aby można było spokojnie uznać go za socjalistyczną zasadę bodźców materialnych. Poczęto grzebać wśród głębiej ukrytych ciuchów historii i wydobyto na wierzch to, co Marx nazywał przymusem pozagospodarczym. W obozach i kołchozach to znalezisko ożyło i pokazało bez żenady swoje wilcze kły. Później nawinął się Frenkiel i niby czart dosypujący to jadu do smolnego Sagana dorzucił swój system kotłów. Wszyscy znali to zaklęcie, bo tylekroć je powtarzano. W ramach nowego naszego ustroju nie ma miejsca ani na dyscyplinę pałki, na której opierał się system pańszczyźniany, ani na dyscyplinę głodu, którą stoi kapitalizm. Otóż archipelag zdołał w sposób iście cudowny połączyć oba te rodzaje dyscypliny. Wystarczył do tego taki zestaw. Po pierwsze system kotów, po drugie brygada, po trzecie dwa piony władzy. Ale ten trzeci warunek nie był konieczny. Na przykład na Workucie istniał tylko jeden pion, a leciało nie najgorzej. Oto były trzy wsporniki archipelagu. Jeśli zaś wspomnieć, co mówiliśmy o transmisjach, to one właśnie były głównymi pasami transmisyjnymi. O systemie kotłów już mówiliśmy. Jest to dzielenie chleba i kaszy w ten sposób, aby nasz zek musiał dodatkowo nacharować się i napocić dla otrzymania tego średniego przydziału, który w społeczeństwach pasożytniczych wydawany jest więźniowi niepracującemu. Chodzi o to, aby zek ów przysługujący mu przydział otrzymał jako premię w 100-gramowych porcyjkach i żeby zeka uważano przy tym za szturmowca. Jeśli zek przekroczył 100% normy produkcyjnej, otrzymywał prawo do jakichś dodatkowych, a przedtem jemu samemu od ust odjętych łyżek kaszy. Jest w tym bezlitosna znajomość natury ludzkiej. Te okruchy chleba i te porcje kaszy nie szły w żaden paragon z siłami, jakie zek musiał tracić, aby zasłużyć na przywilej. Ale na swoje nieszczęście człowiek nie potrafi wyważyć różnicy między wartością rzeczy a ceną, którą płaci. Żołnierz na cudzej wojnie łyknie taniej wódki, poderwie się do ataku i już stracił życie. Podobnie zek. Za te nędzne okruchy gotów nurzać się w bystrzynie północnej rzeki, ześlizgnąwszy się z mokrego kloca, albo w lodowatej wodzie miesić glinę na cegły golymi nogami, którymi nigdy już nie zdarzy się stąpać po wolnej ziemi. Jednakże ten szatański system nie jest wszechmocny. Nie wszyscy dają się na to nabrać. Pańszczyźniani powtarzali dawniej: lepiej sieczki nie żreć, a w kieracie nie chodzić. Dla zeków też stało się jasne, że w obozie nie z małej pajki człowiek słabnie, ale z tej dużej. Leniuchy, tępaki, głupie bydlęta nie chcą dodatkowej porcji, nie chcą kawałka tego pożywnego chlebka wzbogaconego ziemniakami, wyką i wodą. Już nie pchają się na tablice honorowe. Nie chcą wzbić się duchem aż do zrozumienia potrzeb kraju i jego przemysłu. Nie chcą wykonywać planów pięcioletnich, chociaż pięciolatki zaplanowano dla dobra mas pracujących. Rozpełzają się po ciemnych chodnikach kopalni, snują się po fabrycznych korytarzach, radzi by schować się przed deszczem w mysiej dziurze, byleby nie pracować. Nieczęsto udaje się uruchomić masowe roboty z takim rozmachem i w taki sposób jak w kopalni żwiru pod Jarosławcem. Setki więźniów zgromadzono tam na niewielkiej przestrzeni w otwartej kotlinie, doskonale widocznej ze wszech stron, tak że ledwie jaki zek przestanie na chwilę się krzątać, już go widzi każdy strażnik. Warunki są tu idealne. Nikt nie śmie zwolnić rytmu, rozprostować grzbietu, otrzeć potu, póki na wzgórzu flaga nie opadnie, co oznacza przerwę na papierosa. Ale jak poradzić sobie w innych wypadkach? Pomyślano także i o tym i wymyślono brygadę. Zresztą tylko u nas mogła ona być wymyślona. Toć u nas narodnicy dojść chcieli do socjalizmu poprzez wspólnotę gminną, marksiści zaś poprzez kolektyw. Jak tam piszą po dziś dzień nasze gazety? Sprawą dla człowieka najświętszą jest praca i to koniecznie praca zespołowa w kolektywie. Ależ właśnie w obozie nie ma nic oprócz pracy i to pracy zespołowej. Czy znaczy to, że obozy to wzór i cel dla ludzkości? Że to, co najważniejsze, już zostało osiągnięte? Jak brygada przyczyniła się do rozwoju duchowego jej członków, to już mieliśmy okazję zilustrować w rozdziale trzecim. Mając na uwadze zadania brygady, dobiera się stosownych brygadzistów. Popędzając swoich zeków metodą bata i marchewki, czyli raz palka, raz pajka, brygadzista powinien dać sobie radę ze swoją brygadą tak, jakby nie było w ogóle przełożonych, nadzorców ani konwojentów. Szałamow twierdzi, cytując przykłady, że w ciągu jednego sezonu na Kalymie parę razy z rzędu wymierał cały skład brygady kopaczy złota, a tylko brygadzista wciąż ten sam. W Kemerłagu brygadzistą był niejaki Pierelomow, który nigdy się nie odezwał. Komenderował ludźmi tylko z pomocą drąga. Spis podobnych nazwisk i wypadków zająłby sporo stronnic i nie wydał mi się wcale konieczny. Ciekawe tylko, że najczęściej tacy brygadziści wywodzili się ze środowiska szemranych, to znaczy z lumpen proletariatu. Ale człowiek potrafi przystosować się do wszelkich warunków. Byłoby z naszej strony grubym niedopatrzeniem, gdybyśmy nie zwrócili uwagi na to, że brygada stawała się czasami naturalną komórką tubylczej społeczności, taką, jaką na wolności była rodzina. Sam znałem takie brygady, nawet nie jedną. Co prawda nie były to brygady robót ogólnych, w których ktoś koniecznie musi zdechnąć, bo inaczej pozostali nie utrzymają się przy życiu. Były to zwykle brygady fachowców, elektryków, ślusarzy i tokarzy, cieśli, malarzy. Im mniejszy był skład takich brygad, 10-12 ludzi, tym widoczniejsze były w nich objawy samoobrony i samopomocy. Miało to miejsce również w dużych, niewyspecjalizowanych brygadach, ale tylko w obozach katorżniczych i w szczególnych warunkach. Ale taka brygada tak właśnie mogła funkcjonować, powinna mieć odpowiedniego brygadzistę. Musiał być w miarę surowy, dobrze znający wszystkie moralne i niemoralne zasady życia w gułagu. Wyrozumiały i sprawiedliwy dla ludzi ze swojej brygady, wiedzący, jak się zachować pod okiem przełożonych. Jeden szczeka ochryple, inny cichcem sztorcuje. Postrach wszystkich prominentów, nie przepuszczający nigdy okazji wyrwania dla swojej brygady jeszcze jednej kromki chleba, watowanych portek czy pary trzewików. Ale mający też stosunki wśród prominentów wpływowych, od których potrafił zawsze wydostać wszystkie obozowe nowiny i zapowiedzi zmian, bez czego nie można było sprawnie kierować ludźmi. Dobrze orientujący się, które prace i odcinki robót są lepsze, które gorsze, umiejący przy tym na gorszy odcinek zepchnąć sąsiednią brygadę, jeśli się nawinęła. Musiał mieć nieomylne oko, gdy chodziło o fuchę, jak ją łatwiej w danym tygodniu przemycić, czy na gruncie norm, czy przy obliczaniu kubatury urobku. Musiał też bronić niezłomnie tej fuchy przed kierownikiem robót, co podnosił już roniące kleksy pióro, aby ciachnąć część wyników. Musiał umieć dać w łapę facetowi z rachuby. Musiał wiedzieć, kto w jego brygadzie jest kapusiem. Jeśli nie za mądry i niezłośliwy, to niech sobie będzie, bo gorszego przyślą. A w brygadzie zawsze ma wiedzieć, komu mrugnąć z uznaniem, kogo skląć, a komu dziś dać lżejszą robotę. Taka brygada z takim brygadzistą potrafi żyć w surowym sojuszu i jakoś przetrwać ciężkie chwile. żadnych czułości, ale też nikt nie wali się z nóg. Pracowałem u takich brygadzistów, u Sinie Brychowa i u Pawła Baroniuka. Gdyby taki spis skompletować, to też by wiele stron zajął. I z wielu zgodnych relacji wnioskować można, że tacy gospodarni i roztropni brygadziści to najczęściej byli synowie kułaków. Bo co tu począć? Skoro brygadę tak nieustępliwie narzucono ludziom jako jedyną formę egzystencji, to co tu począć? Toż trzeba jakoś się przystosować. Robota człowieka gubi, ale też tylko robota może nas jakoś od zguby uchronić. Oczywiście, że to dość wątpliwa filozofia. Byłaby tu na miejscu raczej taka odpowiedź: nie ucz mnie umierać na twoją modłę, pozwól mi zginąć tak, jak sam potrafię. Ale przecież i tak nie pozwolą człowiekowi, w tym sęk. Brygadzista też ma niewielki wybór. Jeśli brygada drwali nie wykona planu dziennego, to znaczy nie zrąbie 55 metrów sześciennych drzewa, brygadzistę czeka karcer. A jak karcer ci się nie uśmiecha, to masz orać w brygadę do ostatniego jej tchu, wóz albo przewóz. Dwie władze potrzebne są systemowi obozów, tak jak kleszczom konieczne jest posiadanie obu żuchw naraz. Dwie władze to młot i kowadło, które wykuwają z zeka to, co państwu potrzebne. Jeśli go to kucie roztrzaska, to pójdzie na złom. Chociaż utrzymywanie osobnego pionu władzy w zonie znacznie zwiększa wydatki skarbowe, chociaż jego tempota, kaprysy i zabawa w czujność nadal często utrudnia i komplikuje proces produkcji, do której zeków zaprzęgnięto, to przecież państwo uznaje tę konieczność i chyba wychodzi na swoje. Dwie władze to dwaj oprawcy zamiast jednego, przy tym urzędujący na zmianę, a ponadto konkurujący ze sobą. Kto więcej z więźnia wyciśnie, mniej dając mu w zamian. Jedna z tych dwóch zwierzchności ma w ręku sprawy produkcji, materiały, narzędzia, transport i brak jej tylko drobnostki, siły roboczej. Siłę tę każdego ranka konwojenci sprowadzają z obozu i co wieczór, albo po zakończeniu szychty, do obozu doprowadzają. Przez te 10 albo 12 godzin, kiedy zeki są w ręku władzy od produkcji, nie ma potrzeby ani ich wychowywać, ani dbać o ich duchową przemianę i nawet jeśli w trakcie dnia roboczego pozdychają, to też ani jedno, ani drugie kierownictwo nie zaplacze. Zmarłych spisać na straty łatwiej niż spalone deski czy skradziony pokost. Dla władzy produkcyjnej najważniejsza rzecz to wyciśnięcie z więźniów podczas szychty jak największej wydajności i wpisanie później do raportu dziennego cyfr jak najniższych. No bo jak tu inaczej znaleźć pokrycie dla rujnujących wydatków i niedoborów? Przecież kradną i zjednoczenia, i zarządy, i kierownicy, i zeki też. Ci ostatni stosunkowo najmniej, nadto nie dla siebie samych. Toć nie mogą tego wynieść, tylko dla swojej władzy obozowej i dla konwojentów. A jeszcze więcej idzie na marne z winy lekkomyślnej i krótkowzrocznej gospodarki, ale również dlatego, że zekom też niczego nie żal. Jeden jest tylko sposób, aby pokryć wszystkie straty – odkuć się kosztem siły roboczej. W ręku władzy obozowej jest tylko ta siła robocza. Ale to właśnie rzecz najważniejsza. Obozowi naczelnicy tak rozumują. Możemy wziąć ich, to jest tych od produkcji, pod obcas, bo nigdzie nie znajdą innych ludzi do roboty. Bo też gdzie ich znaleźć w tajdze czy w pustyni? Starają się więc wytargować za swoją siłę roboczą jak najwięcej pieniędzy, które przekazują państwu. Część tych środków przeznacza się na utrzymanie samego kierownictwa obozowego w nagrodę za to, że chroni ono zeków przed zasadzkami wolności, karmi ich i poi, odziewa i umoralnia na umór. Jak to zawsze w naszym racjonalnym systemie, trykają tu się łbami dwa plany. Plan działu produkcji przewidujący możliwie najniższe koszta własne i plan MWD przewidujący dla obozów jak największe dochody z procederu dostarczania siły roboczej. Ktoś nie znający się na rzeczy chyba by się zdumiał. Na co komu ten konflikt dwóch własnych państwowych planów? O, to ma swoje znaczenie. Starcie takich dwóch przeciwbieżnych planów rozgniata na placek człowieka. To jest zasada przestrzegana daleko za obrębem drutów archipelagu. Ważne jest też, że te dwie władze wcale nie odnoszą się do siebie wrogo, jak można by wnieść z ich ciągłych starć i szwindli. Tam, gdzie trzeba mocniej docisnąć ludzi, działają one nader zgodnie, chociaż komendant obozu żywi dla swoich zeków iście ojcowskie uczucia, jednak zawsze z wielką chęcią podpisze protokół, że nie przedsiębiorstwo, tylko sam zek ponosi winę za okaleczenie przy pracy. Nie będzie też za bardzo nalegać, aby wydano więźniom odzież roboczą, albo wypominać, że w jakiejś hali fabrycznej nie ma wentylacji. Nie ma to nie ma, co zrobić? Przejściowe trudności. A jak pracowali ludzie podczas blokady Leningradu? Kierownictwo obozu nigdy nie odmówi tym z produkcji drobnych uprzejmości. Pośle do karceru i brygadzistę za chamskie zachowanie, i robotnika za zgubienie szpadla, i inżyniera za niedokładne wykonanie rozkazu. Czy w tych zagubionych koloniach karnych śmietanka towarzyska nie składa się właśnie z przedstawicieli tych dwóch kręgów władzy? Czy nie oni pełnią rolę puszczańsko-przemysłowej szlachty? Czy to nie ich żony chodzą do siebie w gości? Jeśli mimo to w zleceniach i sprawozdaniach wciąż figuruje lipa i fucha, jeśli księguje się kopanie i zasypywanie rowów, których nikt na oczy nie widział, remont sieci ogrzewania albo obrabiarki, która nigdy się nie psuła, zmianę słupów, którym sądzone jest stać spokojnie jeszcze z 10 lat, to dzieje się tak nie z podszeptu obozowej władzy, bo ta jest pewna, że pieniądze tak czy inaczej przelane będą na konto gułagu, lecz robią to sami więźniowie, brygadziści, rachmistrze, dziesiętnicy, ponieważ taka jest natura wszystkich norm państwowych. Punktem odniesienia nie jest dla nich realne życie ziemskie, tylko jakiś księżycowy ideał. Nawet człowiek zdrowy, syty, dzielny i ofiarny nie jest w stanie wykonać tych norm. Jak więc można żądać tego od zadręczonego, słabego i głodnego więźnia? Państwowe planowanie norm pracy bierze za punkt wyjścia przedsiębiorstwa, jakiego nie ma w istocie na naszej grzesznej ziemi. I tym przypomina socrealizm w literaturze pięknej. Ale niesprzedane cegły wydawnicze idą po prostu na przemiał. Co zaś do lipy w przemyśle, to trudniej ją zaklejstrować. Ale nie jest to rzecz niemożliwa. W pośpiechu, w ciągłej gonitwie produkcyjnej, dyrektor i kierownik robót musieli coś przeoczyć, nie zdążyli wykryć lipy. A dziesiętnicy wolni byli, półpiśmienni, albo pijani, albo odnosili się do zeków pobłażliwie, licząc na to, że brygadzista też pójdzie im na rękę w trudnej chwili. A tymczasem dodatek za procenty już dawno został zjedzony. Tego chleba ludziom z brzuchów się nie wyrwie. Kontrola zaś, prowadzona przez księgowych i sprawozdawczość, robiona dla statystyki, to operacje marudne. Wiadomo, że tą drogą lipa zostanie wykryta dopiero po paru miesiącach czy latach, kiedy pieniądze za te roboty dawno już się ulotniły i gdy można zrobić tylko jedno z dwojga, albo oddać pod sąd kogoś z wolniaków, albo jakoś zaklajstrować i spisać na straty.